Witam Panie serdecznie. Dzisiejsze zajęcia chciałabym poświęcić jeszcze trochę na uszczegółowienie wybranych aspektów diagnostycznych w praktyce resocjalizacyjnej. Zadaniem osób zajmujących się pracą wychowawczo-resocjalizacyjną jest modyfikacja postaw jednostkowych, a w przypadku reintegracji zbiorowej zmiana zachowań całej grupy. Jednakże obok działań mających na celu wychowanie resocjalizacyjne jednostek i grup, ważny aspekt dotyczy projektowania i formułowania rekomendacji i dyrektyw służących modyfikowaniu jakościowych parametrów placówek wychowawczych. Diagnozowanie i metodyczne postępowanie w działalności resocjalizacyjnej. Teraz kilka słów na ten temat. Jak powszechnie wiadomo, pedagogika jest nauką o wychowaniu, której podmiotem są młodzi ludzie, natomiast przedmiotem są działania mające na celu wyposażenie ich w wiedzę, system wartości, postawy i przekonania oraz przysposobienie do oddziaływania na własny rozwój. Tak więc jest to proces celowego i świadomego kształtowania tożsamości dzieci i młodzieży zgodnie z przyjętym ideałem pedagogicznym. Należy zaznaczyć, że w ramach pedagogiki jako dyscypliny teoretycznej i praktycznej wyodrębniło się wiele dyscyplin, subdyscyplin mających swój specyficzny przedmiot zainteresowań, np. pedagogika opiekuńcza, pedagogika wczesnoszkolna, społeczna czy resocjalizacyjna. Jeśli chodzi o tę ostatnią z wymienionych wyspecjalizowanych pedagogik, na potrzeby właśnie tutaj wykładu konieczne wydaje się określenie jej podstawowych obszarów niezbędnych, by zrozumieć kształtowanie parametrów tożsamościowych młodzieży wykazującej objawy nieprzystosowania czy przestępczości oraz usprawnić środowiska działające na rzecz jednostek wykolejonych. Pedagogika resocjalizacyjna jako autonomiczne źródło wiedzy o ludzkim postępowaniu i jego naprawie składa się z następujących działów: teleologia wychowania resocjalizującego, teoria wychowania resocjalizującego, diagnostyka wychowania resocjalizującego, która właśnie określa zależności pomiędzy celami resocjalizacji a zdarzeniami do nich prowadzącymi. Metodyka wychowania resocjalizującego. Diagnostyka resocjalizacyjna jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na skutek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie. I w tym ujęciu diagnozowanie to proces zmierzający do rozpoznania stanu nieprzystosowania społecznego na podstawie interpretacji i oceny zebranych danych. To uporządkowany zbiór czynności poznawczych, wyjaśniających, interpretujących, wartościujących i prognozujących. Diagnoza z kolei najczęściej rozumiana jest jako stan dokonany, czyli końcowy efekt postępowania diagnostycznego zawierający konkluzję oceniającą wraz z krytycznym opracowaniem danych stanowiącym podstawę podejmowania określonych działań interwencyjnych, profilaktycznych czy resocjalizacyjnych. Pedagog resocjalizacyjny występujący w roli diagnosty może interesować się diagnozą o charakterze jednostkowym lub diagnozą środowisk wychowawczych. W pierwszym ujęciu diagnoza obejmuje rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, jego opis, genezę oraz ocenę z punktu widzenia istniejących standardów pedagogicznych i społecznych celem zaprojektowania oddziaływania zapobiegawczego, czyli profilaktycznego lub korekcyjnego, czyli resocjalizującego. Pierwszy etap diagnozy polega na możliwie pełnym opisie istniejącego stanu rzeczy określenie rodzaju występujących zaburzeń i dewiacji, wykrycie mechanizmów osobowościowych i środowiskowych prowadzących do rozpoznanych zaburzeń oraz konkluzji oceniającej, zawierającej decyzję dotyczącą działania interwencyjnego, interweniującego lub wstrzymania się od niego. Wymaga się także określenia skutków osobistych i społecznych, jakie dewiacje powodują w zachowaniu jednostki. Drugi etap polega na sformułowaniu hipotez i postulatów dających podstawę do podjęcia decyzji dotyczących kierunku i zakresu zamierzonej działalności profilaktycznej lub resocjalizacyjnej. Etap trzeci ma na celu sprawdzenie prawdziwości uzyskanego obrazu diagnostycznego. Z kolei diagnoza w ujęciu właśnie Adama Podgóreckiego obejmuje opis stanu rzeczy, ocenę tych stanów oraz konkluzję oceniającą. W naukach społecznych, a szczególnie w badaniach prowadzonych na użytek praktyki, konieczne jest wyjście poza badania opisowe i rozumienie diagnozy w jej szerszym ujęciu, co wynika z faktu traktowania jej jako złożonego procesu stanowiącego pierwsze i podstawowe ogniwo postępowania celowościowego w naukach praktycznych, w których kwestią najważniejszą jest problem przekształcania rzeczywistości w kierunku jej optymalizowania. Na proces diagnozy składa się w takim ujęciu wiele czynników, co wskazuje na jego fazowość, zaś etapy te następują po sobie w logicznej kolejności, co warunkuje uzyskanie prawidłowej konkluzji oceniającej badaną rzeczywistość. Jeżeli zatem istotą diagnostyki jest rozpoznanie, to znaczy opis, przyporządkowanie, dokonanie oceny, konkluzja, a następnie wyjaśnienie, postulowanie i stawianie hipotez, to istotą metodyki pracy resocjalizacyjnej jest decyzja o podjęciu działań o charakterze innowacyjnym, profilaktycznym, naprawczym, terapeutycznym lub projektującym. W diagnozie w naukach prakseologicznych, w których fundamentalnym problemem jest to, jak przekształcić, usprawnić rzeczywistość wychowawczą, można zastosować dwie strategie postępowania. Pierwsza będzie dotyczyła racjonalnych działań mających na celu zapobieganie nieprawidłowym zjawiskom społecznym lub odejmowanie i usuwanie zjawisk zakłócających funkcjonowanie systemu lub podsystemu społecznego. Druga strategia, udoskonalająca, dotyczy kreatywnego stymulowania zjawisk społecznych, kreowania takiego systemu, który będzie odpowiadał określonej normie, wzorom systemów działających w ramach przyjmowanego układu odniesienia danej dziedziny pedagogiki, zgodnego z przyjętą koncepcją teoretyczną, założeniami aksjologicznymi i teleologicznymi. Podkreślić należy, iż diagnoza środowiska wychowawczego instytucji mającej na celu reedukację ma zwykle charakter praktyczny i niejednokrotnie decyzyjny. Stanowi podstawę formułowania praktycznych rekomendacji i dyrektyw służących modyfikowaniu jego jakościowych parametrów. Stąd w jej pełnym wymiarze zawsze obejmuje kilka niezbywalnych etapów. Ocenę stanu wyjściowego, pozwalającą określić jakość środowiska wychowawczego, projektowanie diagnostyczne, ukierunkowujące działania instytucjonalne, oparte na podstawie sformułowanych konkluzji oceniających, weryfikację dokonanego rozpoznania i podjętych działań, a także ocenę przebiegu i efektów podjętych działań w celu modyfikacji parametrów środowiska i procesów, które wyznaczają. rozpoznanie i projektowanie działań w placówce resocjalizacyjnej. Teraz kilka słów na ten temat. Ośrodki kuratorskie to placówki prowadzące działania resocjalizacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w miejscu zamieszkania młodzieży. Przeznaczone są one dla tych nieletnich skierowanych do ośrodka na podstawie orzeczenia sądu, którzy wykazują symptomy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego. Jest to pośrednia forma oddziaływania wychowawczego pomiędzy nadzorem a umieszczeniem w placówce izolacyjnej. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi, iż wykonywanie środków wychowawczych ma na celu wychowanie na świadomego i uczciwego obywatela i odbywa się z uwzględnieniem wskazań nauki i doświadczeń pedagogicznych. Działalność wychowawcza powinna zatem zmierzać do wszechstronnego rozwoju osobowości i aktywowania uzdolnień nieletniego oraz kształtowania i utrwalania społecznie pożądanej postawy poczucia odpowiedzialności. Działania tej instytucji powinny mieć na celu kształtowanie tożsamości w kierunku społecznie pożądanym poprzez zaspokajanie potrzeb osobistych, rozwiązywanie problemów psychicznych, naukę samodzielnego radzenia sobie z problemami i trudnościami życiowymi, rozwijanie talentów, potencjałów i zainteresowań, kształtowanie postaw aktywności, eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych. Zajęcia z uczestnikami realizuje się metodami pracy indywidualnej, grupowej, środowiskowej, a polegają one w szczególności na organizowaniu czasu wolnego, nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem, prowadzeniu terapii, udzielaniu pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych. Wobec powyższego powstaje uzasadnione pytanie, czy poczynione tu rozróżnienia, które dotyczą postępowania diagnostycznego i metodycznego, mogą być przydatne dla wychowawcy, pedagoga, kuratora pracującego z młodzieżą w ośrodku kuratorskim. Opisane, no właśnie, w placówce resocjalizacyjnej o charakterze otwartym, czyli ośrodku kuratorskim, odnotowano rosnącą tendencję do opuszczania zajęć prowadzonych przez wychowawców. Wychowankowie, którzy uczestniczyli w zajęciach, nie przejmowali chęci do współpracy, jak również nie byli zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez kuratorów. W efekcie napięcia między kadrą a podopiecznymi doprowadziły to do zachowań niezgodnych z zamierzonymi pracy w ośrodku. Panujący tam stan rzeczy wzbudzał uzasadniony niepokój o zasadność i prawidłowość prowadzenia pracy naprawczej w placówce nie tylko wśród kadry wychowawczej, również w instytucji zwierzchniczej. W wyniku zebranych informacji można było stwierdzić, że istnieje rozdźwięk pomiędzy celami założonymi a realizowanymi, dlatego sytuacja wymagała podjęcia działań mających na celu poprawę frekwencji w ośrodku, jak również posunięć zwiększających zainteresowanie wychowanków prowadzącymi zajęciami. Wobec powyższego i w rezultacie ekspertyzy diagnostycznej w opisywanej właśnie placówce stwierdzono, że głównymi przyczynami opuszczenia zajęć przez podopiecznych były skomplikowany system zróżnicowanych sankcji, nawet za drobne przewinienia. Podopieczni zajmowali się przede wszystkim czynnościami porządkowymi. Dalej, brak atrakcyjnych zajęć poza placówką. Ośrodek nie wypracował z instytucjami mogącymi uatrakcyjnić zajęcia, nie współpracował i odbywały się one tylko i wyłącznie w ośrodku, co wprowadzało frustrację u wychowanków, a w konsekwencji absencję. Zajęcia, jak już były prowadzone, to przede wszystkim za pomocą metod takich jak wykład czy pogadanka, co budziło niechęć do współpracy oraz znudzenie wychowanków i w efekcie rodziło między kadrą a podopiecznymi napięcia, które doprowadzały do zachowań agresywnych. Ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia placówki do prowadzenia różnego rodzaju warsztatów, zajęć i kół zainteresowań, podopieczni spędzali czas przede wszystkim grając w komputerowe gry. Brak urozmaicenia czasu wolnego powodował nudę i bezczynność. Wychowawcy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia na przykład zajęć terapeutycznych. W ośrodku nie było zatrudnionych dodatkowych specjalistów, psycholog, pedagog do prowadzenia oddziaływań wychowawczych, które są niezbędne w pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej. Zespół tych uwarunkowań powodował, że ośrodek nie funkcjonował jako system mający na celu kształtowanie społecznie akceptowanej tożsamości nieletnich. Funkcje opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne nie były realizowane, wręcz przeciwnie, można stwierdzić, że realizowano funkcje antywychowawcze w warunkach nieustającej frustracji i braku zaspokojenia potrzeb zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Przeprowadzone ekspertyzy pozwoliły na wyznaczenie dwóch dróg odpowiednich działań naprawczych. Jedną z najprostszych reakcji byłoby złożenie wniosku o zmianę środka wychowawczego, jednakże takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z przyjętą aksjologią i teleologią wychowawczą. Drugą drogą było usprawnienie funkcjonowania placówki i zorganizowanie interesujących zajęć, w których mogliby uczestniczyć podopieczni ośrodka. Dlatego w celu dokonania zmian w funkcjonowaniu placówki resocjalizacyjnej postuluje się reorganizację kadry wychowawczej, czyli zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób do prowadzenia zajęć terapeutycznych, podjęcie szkoleń przez wychowawców w celu otrzymania kwalifikacji w zakresie prowadzonych zajęć sportowych, artystycznych, teatralnych, nawiązanie współpracy z wolontariuszami, nawiązanie współpracy z instytucjami mogącymi ożywić, udoskonalić zajęcia w placówce, reorientacja systemu nagród i sankcji, ustalenie wspólnie z podopiecznymi nowego regulaminu określającego przywileje i obowiązki wychowanków. Przygotowanie i rozpoczęcie zajęć dotyczących zainteresowań podopiecznych z zakresu muzyki, teatru, rzeźby, sportu, plastyki. Organizowanie wyjazdów, wycieczek, wyjść do centrów rozrywkowych, kulturalnych podopiecznym placówki. Przygotowanie i wprowadzenie do programu wychowawczego treningów z zakresu radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, zastępowania agresji, asertywności. Organizowanie dla pracowników dodatkowych szkoleń, które będą podnosić ich kwalifikacje i kompetencje wychowawcze. Reasumując, do zminimalizowania istniejących w placówce problemów dydaktycznych i wychowawczych może przyczynić się specjalny projekt zmian, który należy wprowadzić najszybciej, jak to możliwe. Można zatem założyć, że im szybciej podjęte zostaną kroki w celu polepszenia sytuacji panującej w ośrodku, tym większe szanse na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Strategia działań ma na celu udoskonalenie i polepszenie funkcjonowania placówki i powinna przyczynić się do rozszerzenia oferty wychowawczej i efektywności pracy naprawczej. Reorganizacja i modyfikacja funkcjonowania placówki spowodowała zmniejszenie absencji wśród podopiecznych. Wychowankowie chętniej zaczęli uczestniczyć w zajęciach, a po kilku tygodniach wykazywali również inicjatywę i pomysły odnośnie do prowadzenia nowych form pracy wychowawczej. Celem tak postawionych postulatów było przekształcenie funkcjonowania placówki, jak również wspieranie potencjału rozwojowego młodzieży, by w rezultacie ukształtować jej nowe parametry tożsamościowe oraz wyposażyć ją w kompetencje, umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Reorganizacja ośrodka otworzyła możliwość nawiązania otwartych i szczerych więzi wewnątrzgrupowych, budowała atmosferę sprzyjającą kształtowaniu się osobowości podopiecznych. Działania wychowawcze służyły pobudzaniu aktywności i twórczości. Przedsięwzięcia, które zostały podjęte i zrealizowane w ramach postulatów, miały niebagatelne walory wychowawcze i resocjalizacyjne. Spektrum zajęć wychowawczych, współpraca ze środowiskiem lokalnym i integracja, która się przy takich okazjach odbywała, pozytywnie wpłynęły na klimat w placówce. Tego typu działalność pozwoliła pedagogom przede wszystkim kształtować pozytywny obraz relacji na linii kadra wychowankowie, co podniosło skuteczność procesu resocjalizacji. Natomiast brak jakiejkolwiek ingerencji w działanie placówki mógłby skutkować nasileniem nieobecności wychowanków lub zamknięciem ośrodka. W przypadku podjęcia działań administracyjnych związanych ze złożeniem wniosku do sądu odnośnie do podopiecznych nieuczestniczących w zajęciach, zachowania agresywne mogłyby się nasilać. Można także zauważyć wartości, jakie podczas wdrażania i przeprowadzania projektu pojawiły się u wychowawców pracujących w ośrodkach. Pozytywy, do których zaliczają się m.in. zapoznanie się z teorią i rozszerzenie umiejętności z zakresu różnorodnych metod wychowawczych i oddziaływań terapeutycznych, polepszenie relacji z grupą wychowawczą, wsparcie ze strony wolontariuszy i instytucji w ośrodku lokalnym, urozmaicenie pracy, przeciwdziałanie rutynie, szybszemu wypaleniu zawodowemu będą mieć na pewno niebagatelny wpływ na dalsze funkcjonowanie ośrodka. Spektrum problemów, sposoby funkcjonowania jednostek i różnych grup instytucji powodują różnorodne modyfikacje, ulepszenia i uaktualnienia procedur diagnostycznych i strategii metodycznych. Niemniej rdzeń właśnie zaproponowanej koncepcji w odniesieniu do opisanej placówki, jak również główne założenia diagnoz cząstkowych i etapów diagnostycznych pozostają nadal aktualne. Diagnozowanie to złożony proces, który czy to w diagnozie indywidualnej, czy odnoszącej się do środowisk, wymaga interdyscyplinarnego i całościowego podejścia. To także nieustanna współpraca między członkami zespołu diagnostycznego. Efektem stawianej diagnozy powinien być projekt działań naprawczych lub wzmacniających potencjał. Zasadą planowania postępowania jest również ocena i weryfikacja skutków, polegające na badaniu związku pomiędzy efektami zamierzonymi a osiągniętymi. Istotnym zadaniem placówki resocjalizacyjnej funkcjonującej w środowisku otwartym jest nie tylko integrowanie czynników celowego oddziaływania wychowawczego, ale również rozszerzenie środowiska wychowawczego przez badanie i ukierunkowanie elementów środowiskowych nieobjętych pedagogiczną kontrolą, ale wywierających wpływ na rozwój młodzieży. Prawidłowo funkcjonująca i rozwijająca się w miarę postępu placówka resocjalizacyjna uzupełnia w coraz szerszym zakresie i coraz większym stopniu swoją działalnością wychowawczą działalność również środowiska wychowania naturalnego. Środowisko lokalne jako byt idealny jest ważnym instrumentem poznania oraz normatywnym układem odniesienia w ocenie, ocenie składników i procesu wychowawczego i procesu wychowania środowiskowego. Historyczne obserwacje procesów socjalizacyjnych w różnych epokach i systemach społecznych dowodzą, że środowisko lokalne, mimo swoich ograniczeń, jest najbardziej skutecznym zabezpieczeniem zbiorowości przed dezorganizacją oraz patologią. Także to chciałabym właśnie tutaj Panią tutaj uzupełnić właśnie tą wiedzę na temat diagnozy w wychowaniu resocjalizacyjnym i Chciałabym jeszcze może na zakończenie powiedzieć, że taka diagnoza w wychowaniu resocjalizacyjnym musi opierać się na przede wszystkim wiedzy pedagoga dotyczącej teorii właśnie diagnoz cząstkowych, wszechstronnej znajomości resocjalizowanej osoby opartej na szeroko rozumianej obserwacji czy rozmowie, dobrej znajomości postaw i kontaktów środowiskowych danej jednostki, diagnozach specjalistów powołanych do pomocy w procesie resocjalizacji, znajomości środków resocjalizacyjnych postępowania naprawczego, dostępnych opiniach z placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiniach sądowo-psychiatrycznych, orzeczeniach psychologiczno-penitencjarnych, czy też w wywiadzie środowiskowym. Zdaniem Stanisława Jedlewskiego powstanie uzasadnionej wszechstronnej diagnozy aktualnego stanu osobowości daje bodziec do wysunięcia prognozy pedagogiczno-terapeutycznej będącej podstawą do skierowania do odpowiedniego zakładu i właściwie wyselekcjonowanej grupy wewnątrz zakładu, co pomoże w zorganizowaniu zindywidualizowanego procesu resocjalizacji sprzyjającego osiągnięciu możliwie szybkiej poprawy. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o diagnozę w pedagogice resocjalizacyjnej. Poświęciłam jej troszkę więcej czasu, ale tak jak powiedziałam już w pierwszej części, no właśnie ta diagnostyka dotyczy różnych aspektów właśnie, czy to dziedziny pedagogiki specjalnej, czy na przykład nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Także tak jak Państwo sobie, jak powiedziałam na wstępie, wybierzecie dany problem z danego zakresu, tak prosiłabym właśnie o przeprowadzenie takiego, o diagnozę takiego indywidualnego przypadku, który sobie same Panie wybiorą. To w takim razie niniejszym ja serdecznie podziękowałabym za uwagę. No i myślę, że jeszcze się jakoś spotkamy w tym semestrze. Może dane nam będzie. A jeżeli nie, to serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego.